Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
No i minęła godzina 20 w Radiu Free, przed mikrofonem Mateusz Świdut, razem w studiu ze mną są...
Dobry wieczór. Co? Mateusz Zdanowicz, dzień dobry.
No proszę, proszę, proszę.
Izabela Durma, miło mi.
I Patryk Ciesielko.
Witajcie,
Mateuszu, podasz mi hasło do naszego Gmaila, tak publicznie?
Czy... Tak, tak.
A może nie teraz, dobra. Ale...
No to OP. Się...
Tak, tak.
Ja no spokojnie, nie musisz.
Bo chcemy się zalogować oczywiście na YouTube'a, żeby być na czacie razem z wami, czyli tymi osobami, które właśnie dołączają do nas na żywo na YouTube, bo jak zwykle mamy live'a na YouTube. Dzisiaj chyba tylko na YouTube, czy jest też w innych miejscach?
Chyba tylko na YouTube.
Dobra, więc król sucharów i Donio już siemanko, witają się, więc wbijajcie, jeżeli macie dostęp do YouTube'a teraz. No jesteśmy też oczywiście w Radiu Free jak zwykle.
Tak, a w tle przygrywa nam muzyka z Dragon's Dogma. Trochę tak zaczęła się niemrawo, nieco cicho.
Teraz jak
była
ta gra?
Przez chwilę głośno, a teraz znowu się ściszyła. A to dlatego,
no bo
że...
bo tak jest ta gra, że jest niemrawo, potem jest fajnie przez chwilę, potem znowu jest niemrawo.
No ja mam swoje zdanie na temat tego tytułu.
Nie grałeś przecież.
I dlatego go nie będę tutaj prezentował. Ale zaczniemy dzisiejszą audycję od takich skrótów, w co ostatnio graliśmy. Część nowości, część może i starszych tytułów. Ja pozwolę sobie tylko tutaj w adnotacji do zeszłotygodniowego odcinka powiedzieć, że zgadzam się z recenzją Rise of Ronin, dlatego że jak zapytałeś się mnie, co bym dał tej grze, to powiedziałem 7 i ty powiedziałeś, dobra, to tyle dam. Okay. Tak więc potwierdzam, tak 7 na 10 Rise of Ronin to zdecydowanie bardzo dobra i odpowiednia ocena, dlatego że gra ma mnóstwo jakichś swoich bolączek, ale mimo wszystko, mimo tej swojej dziwności azjatyckiej, daje trochę satysfakcji z całej rozgrywki.
Król Sucharów pisze, że na Twitchu też jesteśmy, więc wie więcej niż my. I też pisze, że skoro muzyka z Dragon's Dogma, to czy jest płatna transmisja dzisiaj?
Tak, dzisiaj 2 złote.
Okej, okay, czyli już wiecie.
Płacicie. Mogę podać blika, to będzie tak, 662.
Nie, po co? Na YouTubie to jest taki przycisk, jak no. Się ogląda, chyba, mamy. A nie, nie włączyłeś go, jak ci mówiłem.
Przez blika szybciej.
Przez blika szybciej, tak. Nie, tutaj, wiesz, jakieś tam podatki,
to dwa sprawy.
Możemy wszystkie numery telefonu podać. Jeszcze będziecie może mogli do nas zadzwonić. Ale wracając, zaczęliśmy od tej muzyki Dragon's Dogma 2, no to Zdeniu, ty grałeś, jeszcze nie przechodzimy do recenzji, bo ona będzie za tydzień. Mam nadzieję, że w końcu pojawi się syn marnotrawny, którego nie widzieliśmy setki lat, dekady, miesiące, lata. Różne okresy możecie sobie wybrać, ale długo go nie było.
Zostawiamy zawsze na podcaście G1+, zostawiamy puste miejsce dla niego, jak my wybili.
Tak. Jest pościelane i zawsze może do nas dołączyć.
I nie będzie recenzji dzisiaj, dlatego że ja tej gry nie przejdę, bo mi się nie chce.
A może Paweł przejdzie.
Ja nie dostałem, znaczy nie dostaliśmy w ogóle do recenzji, nie?
Dostaliśmy.
Więc, no ja nie dostałem, ja sobie kupiłem. Więc,
dlatego Paweł przejdzie i jest i później, tak. Dlatego nie przychodzi, bo gra w Dragon's Dogma.
I Pawłowi się będzie podobać.
Dokładnie.
To już tak,
no właśnie.
I chodzi o to, że ja kupiłem głównie z ciekawości. Trochę złapałem się na hype, bo ludzie wrzucali bardzo fajne kompilacje do internetu, tych spotkań z tymi bestiami w tym świecie i faktycznie fajnej walki, więc postanowiłem kupić, bo znalazłem w dobrej cenie całkiem wersję na PC. I jednak po 15 godzinach okazało się, że tak samo jak w przypadku pierwszej części, no to nie jest po prostu gra dla mnie. Nawet trochę dłużej pograłem, bo w jedynkę chyba 8 godzin jakieś czy 10. Natomiast dwójka ma tę przewagę, że ten model walki jest bardziej dopracowany, że wszystko tam jest po prostu no bardziej takie, to co było trochę drewniane i właśnie archaiczne jeszcze w jedynce. Widać po prostu, że te różne rzeczy, na przykład umiejętności specjalne, to co chcieli zrobić w jedynce im nie wychodziło, to tu jeżeli chodzi o aspekt walki jest zrealizowany naprawdę świetnie. Tylko właśnie, że jeżeli, jakby ja też bym chciał coś poza tą walką, żeby było w tej grze, a tak naprawdę ani fabuła mnie nie angażuje, ani jakieś poboczne historie. I ten świat też nie ma ciekawych rzeczy do odkrywania za bardzo. W sensie odkrywasz na przykład, o, jest jakiś fajny potwór i mogę z nim znowu walczyć, ale nie ma tu takiego za bardzo, eksploracja nie sprawia mi satysfakcji tego świata, o tak powiem.
Powiem ci, Zdeniu, szczerze, że to jest bardzo dobra recenzja, przynajmniej dla mnie, bo ja już na przykład nie muszę tej gry
nabywać. W sensie, no taka najkrótsza recenzja tej gry ode mnie to była taka, że to jest to samo.
No właśnie, bardzo, ja od jedynki tak samo się odbiłem, nie? Tak mniej więcej wyglądało to tak samo, jak ty mówisz, więc to od dwójki nie będę nawet.
No właśnie, więc tak naprawdę to... No bo jeżeli ktoś gra w Dragon's Dogma 1, jeżeli ktoś nie grał, może tak będzie prościej, no to jest gra, w której jakby mamy model walki troszeczkę przypominający te z Monster Huntera, aczkolwiek bardziej dynamiczny. No i możecie tu grać klasą, która ma miecz ciężki i tarczę, albo miecz dwuręczny, albo możecie być magiem, albo łotrzykiem z dwoma sztyletami, więc tutaj... I możemy też te klasy zmieniać, co jest fajne, na jednej postaci. Natomiast możemy też, bo bardzo ważnym elementem tej gry jest to, że zatrudniamy sobie takich tak zwanych pionków i to są nasi towarzysze wirtualni, bo to nie jest gra kooperacyjna, ale musimy zawsze mieć ludzi w drużynie, no bo sami tutaj... No nie da się za bardzo grać w pojedynkę bez tych pomocników naszych. I oni też reprezentują różne klasy, więc tu chodzi o to, żeby dobrze sobie zbudować ten zespół i przemierzać ten świat i no, polować na potwory i robić questy, tylko robić, uważać jak to się robi, bo w tej grze bardzo trudno zginąć, trudno na przykład przegapić questa. Jeżeli za dużo razy się prześpimy, zanim jakiegoś questa zrobimy, to się okaże, że go nie ma. Albo jeżeli jakiś potwór może zabije nam jakiegoś... Albo sami możemy zabić jakiegoś zleceniodawcy przypadkiem, bo nie będziemy widzieli, że to jest ktoś, kto nam daje questa. I przypadkiem w jakiejś tam bitwie z potworem go zrzucimy w przepaść, to już nie mamy questa, bo przepadł ktoś, kto miał nam tego questa zlecić. I tak można sobie zepsuć grę na przykład zupełnie. Bo można sobie zepsuć grę do tego stopnia tutaj. Oczywiście to ekstremalne przypadki, ale no można zrobić tak, że na przykład umrze nam miasto całe ludzi, a kamieni wskrzeszenia możemy kupić za prawdziwe pieniądze tylko 5, więc nie wskrzesimy całego miasta niestety.
Tylko 5 osób.
Tak. I koniec. Nie ma tutaj opcji nowej gry w tej grze. To jest absurdalne trochę. Ale tak, no. Więc ogólnie jest ta gra męcząca, dla mnie troszeczkę po prostu nie moja bajka. Wiem, że ludzie się zachwycają, bo to też jest gra taka no, inna niż wszystkie, więc można sprzedać jednak grę, jak się okazuje, bo to prawie 3 miliony się sprzedało już, która nie jest współczesna, nie jest dostosowana do współczesnego gracza, który chce tam mapę ze wskaźnikami i szybką podróż i tak dalej. Więc jakby to się chwali, że robią coś innego niż mainstream, ale no nie dla mnie.
Ja tutaj dodam tylko taką adnotację, używając mądrego słowa. Emergentność, ta gra jest emergentna.
Tak, użyłem takiego słowa kiedyś też.
Tak, dlatego że myślę, że to, co tutaj jara graczy, pociąga, to, że jakby gra ma tyle systemów, tyle możliwości, że każdy ma jakby taką oddzielną historię, która dla niego jest fajna, bo ona wynika właśnie z tych mechanik w samej grze, a nie dlatego, że jest z góry jakaś zaplanowana fabuła. I oczywiście są tacy gracze, którzy... To lubią, nie? No mieliśmy...
No, tak. No mnóstwo osób
się podoba. Ale też są gry takie jak na przykład, no nie wiem, czy to jest idealny przykład, nie? Far Cry, gdzie mamy z góry jakąś taką fabułę i tak dalej, ale mamy tyle mechanik, że jakby to, co jest fajne w Far Cry'u, nie ta główna fabuła, ale to, że możemy te misje zrobić na 1000 różnych sposobów. Możemy pójść na Rambo skrytobójczo, może dojść do głównego celu nie zabijając nikogo. Na przykład w Far Cry'u 2 mogliśmy użyć sobie miotaczy ognia i spalić pół wioski, tak, bo ona się tam rozgrywała w takich terenach...
No w Afryce, sawanna.
Tak, taka. Sawanna i tak dalej, tak więc to chyba to jest to, co pociąga graczy w tym wszystkim.
Tak, no ale to
ale
było na tyle.
Mniejsza tydzień, właśnie tak. O Dragon's Dogma, bo więcej za tydzień. Izo, ty grałaś w tytuł, który też już miał jakiś czas temu swoją pierwotną premierę, bo mowa tutaj o Brothers A Tales of Two Sons. I teraz wyszedł remake, tak?
To ja jest już teraz... starutka gra, nie? Bo ona była na PS3 jeszcze?
Była jeszcze tak na PS3, wydaje. Także ma swoje lata i twórcy postanowili ją wskrzesić. Myślę, że było to dobrą decyzją, ponieważ była to gra dosyć niszowa, przynajmniej jak ja nabyłam PS3, to nie była ona na tyle tak na topie, żeby po nią sięgnąć ani w pierwszej, ani nawet w drugiej kolejności. Uważałam ją za ciekawostkę i dodałam na wishliście na Gogu, ale nic z tym więcej nie zrobiłam. Jednak kiedy zobaczyłam, że wychodzi remake, postanowiłam, że może faktycznie spróbuję. o pierwotnej wersji tylko czytałam, natomiast remake faktycznie podjęłam, kupiłam i no, ukończyłam. Zacznijmy od tego, że jest to gra, która nie wyróżnia się jakoś mocno fabułą, bo mamy bardzo baśniową taką opowieść, w końcu jest to Tale of Two Sons. Nasi dwaj główni bohaterowie mają chorego ojca, niestety ich matka zginęła, utonęła i teraz ich zadaniem jest odnalezienie leku, który mógłby przywrócić go do formy. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste ani dla naszych młodzieńców, ani dla nas, ponieważ tutaj wchodzi bardzo ciekawa mechanika, jaką jest sterowanie dwójką bohaterów równocześnie. Bez względu na to, czy gramy na padzie, czy na klawiaturze, mamy osobne przyciski, które odpowiadają jednemu, a osobne drugiemu bratu. I nasza kooperacja między tymi dwoma postaciami jest bardzo ważna, nie tylko ze względu fabularnego, ale przede wszystkim ze względu na zagadki, ponieważ dużo tam mamy takich rozwiązań logicznych, w których na przykład jeden brat się sprawdzi, a drugi nie, mniejszy przeciśnie się przez kraty, starszy może podnieść coś ciężkiego i musimy w miarę równomiernie tymi bohaterami sterować, dlatego że jeżeli nam jeden znika z planszy, to scena nam się rozciąga. To nie jest tak jak w Kontrze na Pegasusa, że przechodzimy dalej i nasz towarzysz ginie. Dlatego też, jeżeli chcemy, żeby to wszystko przebiegało płynnie, musimy być względnie blisko siebie. Właśnie remake dodaje opcję kooperacji z drugim graczem, coś a la multiplayer, więc nie musimy się martwić, jeżeli nam się już ci bracia totalnie mylą. Nie jest to długa gra i myślę, że jest ona warta ogrania dla poznania historii. Może być ona dołująca, ale ja akurat lubię takie gry, które potrafią złapać za serce. Zresztą ostatnio też udało mi się w końcu splatynować Detroit Become Human, grę, którą absolutnie uwielbiam, ale podjęłam się jej też do scalakowania, mimo że niektóre decyzje były dla mnie totalnie niekomfortowe. Także polecam Brothers, nie stracicie dużo życia, nawet gdybyście się mieli od niego, od tego tytułu odbić, w co wątpię, to nie jest to ani jakaś super duża inwestycja, ani czas stracony, tak uważam.
Tak, tylko może warto dodać, tak, bo zajrzałem z ciekawości na Steama i okazuje się, że optymalizacja na PC-cie jest dosyć taka, no, nie najlepsza. Więc może na PC-cie zaczekajcie z zakupem na wszelki wypadek, bo recenzje mieszane, 60% pozytywnych jak na razie.
Ja tak naprawdę nie mam jakiegoś super sprzętu, jeżeli chodzi o PC-ta. Ale dawało radę. No zdarzało się, że na przykład wózek z ojcem zaczął lewitować w powietrzu i musiałam wczytywać save'a, ale to były naprawdę pojedyncze sytuacje.
To raczej nie chcemy takich rzeczy, żeby wózki z ojcami nam...
No ale to może, wiesz, to może jeszcze naprawią.
Tak chociaż inaczej... też czasem ludzie na Steamie narzekają, bo na przykład ludzie też narzekają w recenzjach, że gra wygląda tak samo albo brzydziej niż oryginał, a tak patrzę na screeny, filmiki i trochę na... Chyba dawno nie grali w ten oryginał, ale...
Ale ona... Może. Dla ciebie nadal fajnie wygląda, nawet w tym remake'u?
Graficznie, nie? Ta gra.
Według mnie jest całkiem.
Jakby oświetlenie też jest ładne i jakby... No, nieważne. Nieważne.
Tak czy inaczej, jak słyszeliście, jest od nas polecajka. Ode mnie też jest polecajka, dlatego że to była jedna... Bo oryginał 2013 rok, to było trochę takie nowe wejście takich gier niezależnych, które też w końcu dawały nie tylko rozgrywkę dla pojedynczego gracza, bo oczywiście jest tutaj inna
rozgrywka. W oryginale nie było kopa.
Nie było kopa?
Nie było. Chyba, że później dodali, wydaje mi się może, ale jak ta gra wychodziła, to nie miała właśnie kopa.
Nie było kopa kanapowego?
Nie, wydaje mi się, że na pewno nie.
Nie, trzeba było w pojedynkę sobie radzić. To jest jedna z nowości, które tutaj wchodzą.
No, okej. Okay. Dobra, byłem przekonany do tej pory, że był tam
mogło się tak wydawać, bo to studio potem robiło same koopowe gry, no właśnie na dwóch graczy, tak? Czyli
Away
Out, tak, i Takes Two, no.
Czyli oryginalnie powinno to być koopem i bardzo dobrze, że to...
Nie, właśnie to było fajne doświadczenie,
inne doświadczenie, tak. I bardziej się można wczuć z tymi bohaterami, bo jak się gra w koopie, to powiedzmy jeden odpowiada za jednego brata, drugi za drugiego. A tak bardziej się skupiamy na tej opowieści i na tej zależności, jakie to jest trudne. Dla nas na padzie, a co dopiero dla nich.
Na Gamescomie widziałem taką grę. To było na stanowisku Devolver Digital, gdzie ekran był podzielony na cztery części i w tym samym czasie trzeba było sterować minionkami, które ciągle się odradzały i szły. I każda część ekranu to był inny przycisk i musiałeś podzielić swój mózg na cztery różne części, okay, żeby w ogóle przejść dalej level i to, to było rozwinięcie tej idei takiej, że sterujemy kilkoma postaciami.
Król dobrze, Suchenera. Że braci tylko dwóch było.
Tak. No tak.
Król Sucharów, jak się nie grało w Brothers A Tale of One Son, to się skuma fabułę? Tak, myślę, że tak, bez problemu.
No tak, ale widzicie, już, już tu sens jest. Patryku.
Tak, grałem tak. w gry.
Jak?
Doskonale.
Różne.
O, coś więcej?
Tak, zacznę tak króciutko, tylko się pochwalić. Bo platynkę w Batmanie w końcu mi się udało
wbić. W którym?
W Arkham Knight. A.
O nie, to szukałeś tych wszystkich cegadek?
Ja
najgorszy.
Ja mam 240% gry
zrobione, także straszne rzeczy.
Bardzo lubię te procenty generalnie w grach. Tak samo jest w tym, w Hollow Knightie, że je mam 104% teraz, a chyba jest 112 czy coś takiego.
No w Crashu tak, też jest ponad 100, tam chyba 105.
Tak, tak, tak. Także to jest no, ciekawe podejście. Ale tak, zrobiłem Batmana, już mam wszystko. Jest tam kilka takich achievementów, które jak wyjdziecie sobie na PlayStation i zobaczycie, że jest 1% graczy ukończyło to za to osiągnięcie,
to musisz zrobić.
To są właśnie te, które są najgorsze. Właśnie teraz dzisiaj je dobiłem już do końca. I tak, to było, odwlekałem, bo generalnie teraz kubkę wstydu sobie rozkładam na części pierwsze. Hollow Knight za mną, pokonałem wszystkie bossy poboczne i podstawowe z podstawki. Z dodatku mi się już nie chce, bo jest za trudno i szkoda mi czasu. Natomiast wciągnąłem się bardziej w Battle Forge, czyli Skylords teraz, bo jest to Battle Forge postawiony przez graczy, fanów, zrobione jako prywatne serwery.
Skylords tam, Reborn.
Dokładnie tak. I można sobie pograć w to za free. Fajnie, bo można w końcu jakieś boosterki sobie odblokowywać, bo jak było to pod przefantastyczną firmą EA, no to tam niestety było to problematyczne, bo trzeba było cały czas dopłacać pieniądze, żeby cokolwiek tam złożyć. Natomiast teraz można się rzeczywiście cieszyć tą grą. I teraz tak, gra, posiedziałem trochę dłużej i jest mało graczy, od razu powiem. Jest, można ich policzyć na palcach jednej
ręki. Wydaje
mi się,
że ja w ogóle, jak gdybyś mi nie powiedział, to ja bym nie wiedział, że to powstało.
Tak,
takie wskrzeszenie. Nikt o tym nie pisze, nikt o tym
nie mówi. To nie miało żadnego marketingu, tak? I nie było jakoś rozdmuchane. To raczej było w takim wewnętrznym gronie tych ludzi, którzy kiedyś grali w Battle Forge'a. No i jest tych graczy mało. Tak jak chcemy sobie gdzieś tam na tygodniu pograć w dzień, no to rzeczywiście jest problem z tym. Wieczorami już nie ma takiego problemu, żeby gdzieś tam dołączyć do gry czteroosobowej i sobie tam powbijać jakieś punkciki czy pieniądze, żeby ulepszać karty. Natomiast nie ma dużo graczy, tylko że jest tam normalnie kampania. I kampanie mamy podzielone na kampanie jednoosobowe, kampanie dwuosobowe, kampanie czteroosobowe i chyba są dwie takie duże 16-osobowe, gdzie tam są generalnie równolegle odgrywane okay. Dwie mapy, wydaje mi się, że to jest wytłumaczone w taki sposób, że to są równolegle światy. I po prostu gramy na dwóch mapach różnych po 8 graczy. No dzieje się, gra jest bardzo dynamiczna, bo jest to RTS. RTS z kartami, tak? Czyli składamy sobie deki, rzucamy te karty, które mamy w deku. Mhm. Dek nie jest duży, bo tam, no nie będę kłamał, ale gdzieś koło 20 kart mamy. Więc no nie jest to jakoś dużo kart, ale te wszystkie karty są dla nas widoczne i po prostu rzucamy je sobie na pole bitwy i rozgrywamy takiego typowego RTS-a. I gra się w to naprawdę przyjemnie. Pograłem sobie też, udało mi się złapać Krzyśka i pograliśmy sobie z Krzyśkiem w kampanię dwuosobową i naprawdę na te czasy rozgrywka jest bardzo przyjemna, szczególnie, że jest teraz taki niedosyt, jeżeli chodzi o RTS-y. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
No tak, tak. Znaczy powstają i to często, tylko z nimi jest taki problem jak z tym, że nikt o nich nie pisze.
Dokładnie.
Bo jak sobie przejrzysz tak, Steama, tak, czy tak. Na przykład wyszukasz na YouTubie New RTS Games 2024, to widać, że ich powstaje sporo, tylko że potem mają tam po 50 recenzji, mhm. A niektóre są nawet spoko, więc...
Właśnie muszę złapać niestety. Jeszcze jakąś osobę, która nigdy nie grała w Battle Forge'a i ją wrzucić tam i powiedzieć graj, zobacz, czy fajnie.
No ja przetestuję w końcu, bo fajnie wygląda na pewno.
No to nie ma problemu, możemy pograć razem i też się wypowiesz z perspektywy osoby.
Nie, to nie da rady, ja sam.
Aha.
Zgrać się? Nie, to panie.
No tak, no rzeczywiście.
Jak, ze mną się,
no tak, się zgrać? Z trzech lat próbujemy w Sea of Thieves grać.
Ale udało nam się zagrać w Helldivers trzy razy.
Tak, tak. I odpaliłem też Helldivers, tak na szybko, żeby zobaczyć, co tam jest nowego. Widziałem też jakieś
zwiększyli filmiki. Maksymalny poziom z 50 do 150.
Tak, tak, tak. Okay. Ale, co jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś miał wcześniej wbity 50 poziom, to ten expu mu nie znikał, jak grał dalej. On gdzieś tam się kumulował i teraz jak ktoś wszedł do gry, to mu po prostu nabiło masę tych poziomów.
Okay, spoko.
Więc twórcy widać, że planują do przodu i nie ma czegoś takiego, że robią na bieżąco jakieś rzeczy, tylko mają jakiś tam plan na tą grę.
To jest taka specyficzna sytuacja z tą grą, że jakby twórcy wszystko robią dobrze?
Tak.
Jakoś tak dziwnie, nie?
Właśnie to też niespotykane w tych czasach. I widziałem też, że dodali maszyny kroczące u cyborgów. Znaczy dodali, gdzieś tam były, nie wiem czy one były na jakichś serwerach beta czy coś tam, ale generalnie już były testowane, było pokazywane jak tam gracze strzelają do nich z tych wszystkich nalotów i tak dalej, więc wygląda to też bardzo dobrze i no na pewno wrócę w najbliższym czasie do Helldiversów, szczególnie, że no troszkę całkiem przyjemnie mi się grało, a dużo rzeczy nowych jest odblokowanych i nowy balans broni, więc to takie świeższe to będzie.
Dobrze. Panie i panowie, 22 minuty na liczniku mamy, tak więc chyba czas na główne danie dzisiejszej audycji.
Się, czyli widzisz, że nie będzie kontentu, a tu wystarczy porozmawiać.
No bo Pawełka nie ma, nie? On tak zawsze coś wymyśli i ja się nie stawiałem w pozycji dzisiejszego prowadzącego po prostu i to wszystko. Ale działamy, walczymy, pracujemy. Tak więc czas na recenzję South Park Snow Day.
Gramy na maksa. Gramy na maksa.
I wgramy na maksa czas na recenzję South Park Snow Day. Razem ze mną w studiu oczywiście Iza, która ograła wzdłuż i wszerz najnowszy tytuł w ramach marki South Park. Jest to też pierwsza taka produkcja, za którą nieodpowiedzialny jest już Ubisoft, tylko...
Niestety.
Chyba tak, po czym to widziałem. Wydawcą w Polsce jest PlayOn Polska, wydawcą na świecie THQ Nordic i za samą grę odpowiedzialny jest producent Question LC, które wcześniej robiło taką grę, o której w ogóle pierwszy raz teraz się dowiaduję, czyli The Black Cloud Club, czyli gra taka jakaś kooperacyjna do czterech osób. No, nie wiem, czy grałaś poprzednie części. Grałaś, to dobrze, bo będziemy chyba wokół tego krążyli w
Myślę,
tej recenzji.
Że to będzie dużą szkodą dla tej gry, dlatego najpierw chciałabym troszkę o niej samej w oderwaniu od poprzedniczek, zwłaszcza od Kijka Prawdy, które jest moją ulubioną częścią. Natomiast później no, nie ustrzeżemy się tego, że ten pomysł ze zmianą i graficzną, i ze zmianą gatunku nie do końca wyszedł, natomiast ciężko odmówić twórcom dobrych chęci, o czym też powiem.
No tak, no bo zarówno Kijek Prawdy, jak i South Park,
Fractured Butthole.
Tak. Szkoda, że tego nie przetłumaczyli na język polski, bo ta wersja nie miała. A były jakieś takie konkursy, że nawet nie chcę tutaj cytować, ale całkiem ciekawe i kreatywne były propozycje. Jak chcecie, sprawdźcie sobie w internecie. Tak czy inaczej, to były tytuły naprawdę bardzo, bardzo dobre. Spokojnie chyba dostawały od nas ósemki, dziewiątki, tak więc ja byłem, no najpierw widząc samą zapowiedź, bardzo czekałem na ten tytuł, ale później dowiadując się, kto jest za to odpowiedzialny, co to może być za gra, no to ten entuzjazm coraz bardziej opadał. No i tak, no to opowiedz nam, Izo, to jest w ogóle gra, która jest roguelike'iem?
Jest roguelike'iem, ma elementy karcianki. W dużej mierze jest hack and slashem, chociaż ja bym bardziej nazwała to mash and slash, ponieważ w trybie łatwym tak naprawdę gra ogranicza się do klikania jednego przycisku i korzystania z totemu, który nas leczy, ale faktycznie jak Pan Bóg przykazał, po kolei. Jak to się wszystko zaczęło? Otóż w naszym słynnym miasteczku doszło do tragedii. Śnieżyca stulecia, która zasypała całe miasto, sprawiła, że wszystko zamarło. Chodzi mi tutaj o takie codzienne życie. Nie ma dostępu do szkoły, co sprawia, że nasi bohaterowie się angażują w to, bo z jednej strony mają więcej czasu na zabawę, na tworzenie swoich takich, powiedzmy, fantastycznych światów, troszkę bardziej w uniwersum Kijka Prawdy. To nie superbohaterowie, znów wracamy do magów, do elfów, druidów. I równocześnie wchodzi nam tutaj główna waluta w grze, czyli papier toaletowy. To troszkę pamiętamy z czasów takich bardziej kwarantanny, covidu, gdzie papier na wagę złota. Tutaj nawet mamy takie dowcipy jak to, że płyta Taylor Swift jest warta jedną rolkę papieru, więc warto tę płytę wymienić na papier w tej sytuacji. No i tak się tak naprawdę gra zaczyna. My standardowo, bo nowi twórcy nie odeszli zupełnie od koncepcji, twórcy w ogóle Uniwersum South Parku też uczestniczyli przy powstawaniu gry. My wcielamy się w nowego, czyli ponownie jest to postać, która pojawia się dopiero w South Parku, poznaje naszych głównych bohaterów i bardzo prędko też ulega urokowi Cartmana i dostaje za zadanie odkrywanie coraz to nowych miejsc. Tak naprawdę nasze działania podzielone są na 5 głównych misji. I tu wchodzi ten roguelike'owy szyk, że tak naprawdę jak my zaczynamy jedną misję, musimy ją przejść od A do Z, w przeciwnym razie tracimy życie, tracimy wszystko, co zebraliśmy i startujemy od początku. I tutaj chciałam napomknąć też o tym, że trochę mnie zmyliło to, że my zmieniamy planszę w ramach danego levelu, bo level się kończy bossem, mhm, jakby cały ten quest. Dlatego, że ja myślałam, że to jest autosave. Nie możemy automatycznie zapisywać, autosave następuje po przejściu misji, czasem się wywala, ja tak miałam po przejściu jednej i byłam zdeprymowana, bo musiałam później pół godziny naginać tak naprawdę to samo. I co my tak naprawdę tutaj mamy? Po pierwsze, my nie walczymy w pojedynkę. Bez względu na to, czy skorzystamy z multiplayera, czy z opcji single player, mamy trójkę towarzyszy. Ja grałam tylko sama, to znaczy z botami, nie grałam z żywymi graczami. Wtedy na pewno jest ciekawiej, ale też nie trzeba czekać, aż ktoś się zaloguje, ktoś wyjdzie z gry i tak dalej, i tak dalej. I toczymy walki takie, które znamy z innych gier. Mamy broń do walki wręcz, może to być miecz, topór. My nie możemy tutaj kupować broni, dostajemy ją wraz z rozwojem opowieści. Możemy kupować stroje do kustomizacji, ale nie są tak rajcujące jak w poprzednich częściach, nie są tak charakterystyczne. I toczymy walki tak naprawdę na jedno kopyto. Bo cytując, a raczej parafrazując klasyka, można tutaj powiedzieć, taktyka? A komu to potrzebne? Idziemy z palcem na lewym przycisku myszy i tak naprawdę pokonujemy każdego. Jasne, tutaj nie powiem, twórcy spróbowali tego, żeby nasi przeciwnicy nie byli tacy sami, bo mamy oczywiście bandę przedszkolaków, mamy tutaj też ukazujące się nawet na ekranie osoby, które są podpalaczami, magami, nekromanta się nawet pojawia, więc no jest tego trochę, ale nie ma takiego bohatera, którego by się nie dało zabić zaklikaniem go na śmierć. Więc to jest na pewno sporym minusem. Mnie ta pomoc botów bardzo rajcowała, bo czułam się pewniej, zwłaszcza w przypadku walki z bossami. Oni już mają te paski życia, paski HP, czy tutaj powiedzmy wytrzymałości wydłużone, w związku z czym te walki już nie są aż tak banalne. Tu już też trzeba nieco więcej pokombinować, zwłaszcza z łapaniem chrupek, które nas uzdrawiają. Natomiast jeszcze co do samej walki, bo ona jest tutaj osią rozgrywki, należy wspomnieć właśnie o tych kartach, o których mówiłam, i o jeszcze innym elemencie. Oprócz tego, że mamy pasek wytrzymałości, co ważne, kiedy nam się wyzeruje, nie kończymy gry, nasi bohaterowie mogą nas ożywić, tak samo nasi współpracownicy mogą nas ożywić, tak samo jak my ich. Dopiero jak wszyscy stracą życie, to niestety trzeba już powtarzać dany etap. Ale mamy też pasek wkurzenia. Pasek wkurzenia pozwala nam na skorzystanie z jednej z dwóch opcji, którą wcześniej sobie wybierzemy na bazie naszych kart, o których też jeszcze za moment. Mogą to być jakieś opcje ofensywne, mogą też być defensywne. Przyznaję, że ja właśnie najczęściej korzystałam z totemu leczniczego i uważam, że on był tak naprawdę wystarczający. Mamy później, jak to w South Parku bywa, różne takie elementy, no śmieszne, wiemy jaki to jest humor, dlatego mówię śmieszne. No na przykład można zastosować koci mocz na przeciwniku i wtedy przez jakiś czas on będzie stał po naszej stronie. Także to jest oczywiście to.
Mi trochę, tylko ci przerwie, ta rozgrywka trochę przypomina Plants vs. Zombie, na przykład Garden Warfare, jakby i ta perspektywa i ten trochę taki chaos wokół tego, co się dzieje na ekranie. I w sumie tam też jest tak, że głównie strzelamy, maszujemy ten przycisk i strzelamy w tych przeciwników i nic więcej za bardzo się nie dzieje, nie?
Tak, tutaj są niby inne elementy, ale mam wrażenie, że one zostały dodane tylko po to, żeby nie zwracać uwagi na tę wtórność, bo powiedzmy, jesteśmy wezwani do tego, żeby wykonać zadania i udowodnić swoją wielkość, przenosimy jakiś przedmiot z punktu A do punktu B, ale żeby go przenieść, musimy zmaszować przeciwników. Mamy zapalić kotły, ale żeby się dostać do kolejnego, musimy zniszczyć przeciwników. Więc to jest tak naprawdę mocno pretekstowe. Natomiast co do kart, przed każdą misją możemy wybrać sobie karty z dostępnej puli, nie mamy dostępu do wszystkich. Dwie towarzyszą nam i są one związane właśnie z tym wskaźnikiem wkurzenia. Możemy z nich sobie korzystać, jeżeli pasek będzie odpowiednio napełniony. Natomiast mamy też tak zwaną kartę przeginki i ona ma, taki był zamysł, stanowić taki pewien game changer. Przyznaję, że ja trzymałam ją na bossów, natomiast to też zależy od dobrej woli naszych bohaterów, którzy nam te karty dają, ponieważ czasem może się trafić jakiś fajny atak, innym razem wszystkie trzy są na tyle drętwe, że po prostu się wybiera jedną, bo musi się wybrać. Z jednej strony mamy deszcz meteorytów, z drugiej strony mamy opcję na przykład ukrycia się gdzieś i wyleczenia, nawet jeżeli jesteśmy w samym środku walki. A tutaj, jak już też powiedziałeś, w tej walce jest sporo chaosu. Ja się bardzo cieszyłam, złapałam się na tej myśli, że w grze nie istnieje friendly fire, bo wtedy wielokrotnie moi bohaterowie już by ginęli od moich ciosów, bo ja po prostu nie widziałam, co się dzieje, klikałam, oni się nawet tak mocno nie odróżniali. Jasne, mamy otoczkę wokół nich i cyferki, tam 2, 3, 4, żeby wiedzieć, że to nasz zespół, ale to się miesza w ferworze walki. Do tego jeszcze parę słów o AI. Otóż ja przynajmniej miałam taką taktykę, że kiedy widziałam, że jestem jedyną żywą osobą, to żeby nie wiem, co się działo, wracałam kogoś leczyć, na wszelki wypadek. Tymczasem, kiedy któryś z moich towarzyszy jako jedyny zostawał, to nie przychodziło mu do głowy, żeby komuś z nas pomóc. I po prostu jak on ginął, no to trzeba było zaczynać od nowa.
I a propos tego zaczynania od nowa, bo mamy tutaj pytanie prosto z czatu, Król Sucharów zadał, a jak z tą powtarzalnością? Jest po co przechodzić grę po raz kolejny? Dużo jest tutaj elementów rogalikowych?
Nie, ja nie będę do niej wracała. Uważam, że tak naprawdę nie będzie ona nowym otwarciem, nie daje nam ona nic ciekawego. Jeżeli chodzi o czy to loot przeciwników, czy jakieś powiedzmy kosze na śmieci albo skrzynki, z których zdobywamy nasze dobroci, no to jest to głównie papier toaletowy, który stanowi walutę i pomaga nam ulepszać karty, lubię nabywać. Mamy czarną materię, która oczywiście, jak to w South Parku, jest zdobywana czasem ze skrzyń, a czasem bezpośrednio z toalety od naszego głównego antagonisty w grze, bo już wiemy, czym jest ta materia oczywiście. Jeżeli ją zdobędziemy, to później sobie możemy troszkę poprawiać statystyki. I mamy pieniądze, z których korzystamy do kustomizacji. Najlepiej jest trafić na karty. One najczęściej trochę jeszcze ulepszają te, które my już posiadamy. I tu jest w ogóle fajny zabieg graficzny, o ile sama grafika według mnie nie powinna odchodzić od oryginału, bo ta kreska w South Parku jest świetna i mocno się kojarzy z grą. Jakby sama grafika nie jest zła, ale mając to zestawienie, porównanie jest zmianą na gorsze. Tak właśnie te karty wyglądają fajnie. Widać, że to te dzieciaki z South Parku mogły je robić. Kiedy mamy ulepszenia, powiedzmy, mam podstawową kartę, gdzie totem daje ileś tam procent życia, a mamy ulepszenie, jest to skreślone i obok dopisany jest inny procent, więc tak jakby to faktycznie te dzieciaki gdzieś tam poprawiały. I daje to takie poczucie, że faktycznie to jest cały czas w tym konkretnym uniwersum i do tego się musimy odnieść. Pojawią się tutaj postaci znane i lubiane. No, nasi główni koledzy z klasy Cartmana są. Będziemy się też z nimi mierzyć, również z Kenem w tym wydaniu jako księżniczka. Ale wydaje mi się, że wiele postaci drugoplanowych zostało tak wplecionych trochę z braku laku, bo mamy i postać matki Cartmana, z którą walczymy, a która przybiera postać zombie. Mamy Randy'ego, który dołączył do mojego pojedynku ze Stanem Bossem, ale tak naprawdę widziałam tylko jego wypowiedzi, nie zobaczyłam go w akcji ani razu. W ogóle takim fajnym elementem, o którym jeszcze można by wspomnieć, bo tak trochę pomarudziłam, jest coś w rodzaju dodatkowych misji, tylko też ciekawe jest to o tyle, że nie rzuca się od razu w oczy, ponieważ my nie mamy mapy, zresztą ta gra jest do bólu liniowa, więc mapa nie byłaby tam potrzebna. Nie mamy tak otwartego miasteczka jak w Kiku Prawdy czy Fractured But Whole, ale możemy też skorzystać z misji Henriety. To jest nonkonformistka, która też na innych etapach daje nam swoje karty specjalne, dodatkowe. Natomiast ona nam zleca misje, które polegają na takiej walce a la Horda, że napadają na nas grupy przeciwników i my mamy 7 fal przeczekać i wtedy mamy misję ukończoną. Natomiast to znowu jest takie maszowanie, to nie jest nic nowego. Jest to o tyle inne, że czasami na takich etapach mamy oprócz tego, że kogoś tam pobić, to jeszcze naprawić katapultę, czyli przynieść ileś przedmiotów do niej, albo coś rozbić kulą armatnią. A tutaj jest tylko walka, walka, walka. Więc myślę, że twórcy chcieli tak ambitnie podejść do projektu, ponieważ odcięli się od tego, co było, chcieli wprowadzić nową jakość. Natomiast mnie się wydaje, że nie był to dobry pomysł. Fani South Parku znajdą trochę kontentu dla siebie, ale nie jest to wystarczające, by aż tyle na tę grę wydawać, bo widziałam, że cena jest dosyć spora.
Właśnie ja chciałem się do tego trochę odnieść, bo tak? Też czytałem trochę komentarzy różnych graczy i przede wszystkim powtarzają się takie kwestie, jak po pierwsze, gra jest zbyt grzeczna w porównaniu do poprzednich części. Jeśli chodzi o żarty, jeśli chodzi o to właśnie, jakiego bossa mamy, mógłby być bardziej zwariowany, więcej takich dziwnych rzeczy, jak to w South Parku mogłoby się tam pojawić. Po drugie, gra jest krótka, że na 5-6 godzin.
Na spokojnie.
Tak. Po trzecie, nawet jeśli te żarty są, to ich jest bardzo mało w tej grze. I po czwarte, że wbrew pozorom nie powinno się oceniać tej gry jak inne duże tytuły, dlatego że ona kosztuje 1/3 tego niż właśnie taka wielka produkcja, tak? No bo wielka produkcja kosztuje 350 zł, 330, no a tutaj mamy, no tak jak mówiłem, 1/3 tej kwoty.
1/3 tej kwoty, która i tak jest za duża w stosunku do tego, co gra nam oferuje. Dlatego ja bardziej przez ten pryzmat patrzyłam, a nie tych dzisiejszych debiutów, bo to fakt, że rzeczywiście już takie są kwoty. Ten spadek poziomu żartu aż tak mnie w sumie nie dotknął, dlatego że ta gra nie ma aż takiej rozbudowanej linii fabularnej. I ta fabuła jest mocno pretekstowa. Wydaje mi się, że gdyby wprowadzono tutaj więcej takich kontrowersyjnych żartów, to miałoby się jeszcze takie poczucie wepchnięcia wszystkiego. Gdyby ta gra miała więcej możliwości, to okej. Okay. Ale przy tym, co zaoferowali nam twórcy, jest okej. No, nie jest zachwycająca mimo wszystko. Chociaż powiem tak, miałam takie momenty, że sprawiała mi satysfakcję, ale to było związane z tym, że ja przy grach takich automatycznych, jak nie wiem, FIFA na niskim poziomie, pasjansik, ja sobie klikam, ja sobie myślę o czymś innym, tak? I tutaj też tak było, że ja byłam zrelaksowana, ja sobie tam pokonywałam kolejnych przeciwników, stawiałam sobie te totemki, które mnie uzdrawiały. Jeszcze tutaj wspomnę, że o ile walka wręcz jest fajna, o tyle tak ta na odległość nie leżała mi kompletnie. Ciągle byłam hejtowana przez Cartmana, że nie umiem zaatakować łuczników, dopóki do nich nie podejdę, ale no było tak, bo jak próbowałam atakować na odległość, to nie bardzo mi to leżało, nie bardzo trafiałam.
W sumie także... wynotowałem sobie nawet tutaj brainless gameplay experience. Myślę, że to idealnie się nadaje, jakie takie trzy słowa podsumowujące to, co mówisz. Mhm. A zresztą właśnie podsumowanie tak naprawdę chyba już... Większość rzeczy powiedziałaś, które mogłabyś powiedzieć o tej grze. Ja przynajmniej czuję, że już wszystko o niej wiem i chyba raczej w nią nie zagram, ale tak czy inaczej, twoje ostatnie słowa i oczywiście ocena.
Dobrze, to jeszcze tak a propos twojej takiej wstępnej deklaracji. Może być tak, że wrażenia z multi są inne. Przy czym ja z natury jestem takim single playerowcem, jeżeli multi to kanapowe, więc mnie by i tak to multi, uważam, nie zajarało, więc tu ocena może być zupełnie inna. Faktycznie swoje zrobiły oczekiwania względem poprzedniczek, ale to odejście od koncepcji, od grafiki, od tego, co znamy. Były momenty, ale 5,5.
Okej, 5,5 na 10 odgramy na maksa. Tak. Ty swój egzemplarz sama zakupiłaś.
Tak.
Ale tutaj ja podziękuję dystrybutorowi, bo Paweł, typiek, który miał zresztą z tobą właśnie tę recenzję popełnić, grał na Switchu i mam nadzieję, że tutaj za tydzień może dopełni swoich wrażeń, jak może w takim przenośnym świecie, może zazwyczaj właśnie na platformach mobilnych takie gry, które nie wymagają zaangażowania 100%, lepiej się sprawdzają, wydaje mi się, bo to jest trochę tak jak granie na telefonie, nie? Klikasz, coś tam, nie musisz myśleć zbytnio.
Tak, tylko że też te misje, właśnie ich jest tych głównych 5 i one tak trwają po pół godziny 40 minut. Na telefonie mamy krótkie sesje, albo gdyby faktycznie była tutaj opcja zapisywania, a nie tracenia wszystkiego, no to jeszcze by się sprawdziło, a tutaj albo siadamy na, powiedzmy, te pół godzinki, albo nie siadamy. Ale faktycznie nie myślimy, to tak.
To tak. Dobrze, South Park Snow Day. 5,5 na 10 od gramy na maksa. No i ostatni kwadrans w Gramy na Maxa to oczywiście segment News Shot, czyli najświeższe informacje ze świata gier wideo. Jest Kryło, który przygotował nam to zestawienie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To co, zaczynamy od pierwszej wiadomości, czyli prezentacja PlayStation w maju. I tutaj, cytując Cię, ostatnie PlayStation State of Play miało miejsce na początku 2024 roku obecnego i zostało dość chłodno odebrane przez społeczność, więc czas na kolejne wydarzenie, które ma naprawić sytuację. Według dziennikarza Jeffa Graba już w maju może odbyć się prezentacja gier PlayStation. Najprawdopodobniej pojawi się tam Silent Hill 2, który będzie jedną z głównych punktów programu, ponieważ zbliża się jego data premiery, która jeszcze nie jest ogłoszona. Grab również sugeruje, że będzie to wydarzenie, które będzie bardziej prezentacją niż takim state of play, czyli pokazaniem kolejnych zwiastunów. No ale oprócz tego tylko plotki, nie wiem co wy słyszeliście. Ja słyszałem, że może kolejna część Ghost of Tsushima, że może pokażą co dalej z Concord, że może pokażą co z maratonem, ale tak naprawdę resztę to jest chyba to, co sobie wymyślimy.
No, Tsushima to jest generalnie coś, na co czekam, bo jedynkę przeszedłem. Chyba, nie jest to lakowane, już nie wiem. No tak czy inaczej, nie, bo mam tylko dwie platynki. Ale na pewno przeszedłem na 100%, wykupiłem wszystkie chyba stroje, jakie są możliwe w grze. Nie wiem, czy wykupiłem wszystkie barwniki, ale na pewno byłem bardzo blisko, jeżeli nie zrobiłem tego. Więc tak naprawdę w grze zrobiłem to, co się da.
I chciałbyś w następnej części więcej zbroi i barwników.
To zdecydowanie, to zawsze chcę, tak? To niezależnie od gry, tutaj nie będę oszukiwał.
Ale zakładając, że ta gra powstanie rzeczywiście, albo zostanie zapowiedziana, to tutaj chodzimy w teren plotek, że chcemy, żeby Ghost of Tsushima 2 miało więcej tych ekwipunków, tego ekwipunku i tak dalej, ale problem polega na tym, że no nie zostało zapowiedziane.
Ja żyję jeszcze w świecie bajek, tak? Ja się bardzo dobrze tutaj czuję, ja nie chcę na razie go opuszczać. Jest dobrze, dopóki nie powiedzieli, że nie powstanie ta gra, także jest okej. Ale no co bym tam w tej grze chciał? Na pewno chciałbym, żeby coś zrobili dodatkowego do tego systemu walki, bo no on mi się strasznie podoba, ale chciałbym, żeby tam coś jeszcze było troszkę więcej, takich jakiś właśnie, tak jak jest w Batmanie, bo dzisiaj właśnie robiłem sobie tą platynkę, to przypomnę jeszcze raz.
Wrócimy za 5 minut.
Nie, ale to no tak, dobra, tak dobra, szybko. Dobra, jeżeli chodzi o walkę w Batmanie, jest tam taki achievement, w którym trzeba mieć w jednej kombinacji tam 15, różnorodność 15, czyli użyć 15 różnych ciosów. I robiąc to osiągnięcie, nie byłem w stanie zrobić go bez listy ciosów, które mogę wykonać, bo po prostu się gubiłem i zapominałem, co już zrobiłem, no bo jednak wykonanie 15 różnych ciosów to jest dużo. A jak wiemy, w Batmana można przejść grając tylko klikając 3 przyciski, no dobra, 4. Ale najważniejsze no to jest atak i obrona, tak? Już samym atakiem i obroną można przejść całą grę. I tutaj, biorąc pod uwagę, że mamy tyle różnych możliwości i to strasznie wzbogaca grę, jak tam już przeszliśmy i chcemy się jeszcze pobawić, no to teraz mamy możliwość rzeczywiście rozwijania się w tej walce i czegoś takiego brakowało mi trochę w Tsushimie, no bo dość szybko opanowuje się te postawy, no a jednak jak już się to opanuje, no to robi się cały czas to samo. Żeby nie było, to jest i tak bardzo dobry system i ja mogę grać nieskończoność w tą Tsushimę, ale chciałbym, żeby właśnie zrobili coś takiego, jak jest w Batmanie, że oprócz tego takiego jakby podstawowego systemu walki dodali jeszcze dużo rzeczy, które może nam wzbogacić to.
Wracając do newsa, przypomniałem sobie, co mogą pokazać na tym Sony Showcase Stellar Blade, bo cieszy się ogromną popularnością ta gra.
Ale, proszę pana, ta gra wychodzi 26 kwietnia, więc w sumie nie wiem, co by pokazali. Może jakieś DLC.
Oferują, że na PlayStation DLC-ki oraz New Game Plus będzie za darmo. Może to pokażą.
Może, ale na naszym czacie widzę, że Król Sucharów napisał, że NAC 3. Baby.
Ktoś pamięta w ogóle tą grę, to no, Sony pewnie nie pamięta. Na pewno, jestem 100% pewny, że Sony nie pamięta, co to jest Knack w ogóle.
No bo o tym tylko pamiętał gość, który stworzył architekturę PlayStation 4, dlatego ta gra powstała.
Raczej tak.
Więc może przestał pracować i nie będzie trójki. A Iza, jak ty myślisz, co może nas czekać? Może jakiś powrót marki, którą dawno nie widzieliśmy, na przykład Infamous?
O, grałam w obie części, to znaczy w tę trzecią nie, ale na PlayStation 3 faktycznie. Ja tak naprawdę, oprócz czekania już oficjalnie na ten GTA 6, bardzo liczę na to, że będzie druga część Hogwarts Legacy. Niesamowicie mi się podoba jedynka, chociaż niektóre trofea faktycznie były nużące. A co do powrotów, to powiem szczerze, że bardziej wypatrywałabym jakichś remake'ów, remasterów, bo ja niestety jestem, w tym wypadku jestem brainless, czyli widzę jakiś remaster z PSX-a. Już teraz widzę, że zapowiadają Grandiesu i Codena i i szykuje Simoleony. Także mam nadzieję, że jakiś fajny JRPG by wpadł.
Zresztą dzisiaj pod tym newsem na jakiejś zagranicznej stronie widziałem komentarz, że tak, dajcie nam więcej remake'ów. Wydaje się, że minęło już odpowiednia ilość czasu od wyjścia Spider-Mana 2, więc akurat remake tej gry...
To po... Ragnarok już też tak trochę jest.
W sumie bardzo stara gra.
Już trzeba by było to jakoś odnowić.
No pewnie, że tak. Tym bardziej, że wiecie. Wiecie, co będzie pokazane tam? To nie będą pokazane gry, tam będzie PlayStation 4 Pro. A co się pokazuje na PlayStation 4 Pro? Wszystkie gry, które wydaliśmy, tylko teraz z patchem 120 klatek, nie? Czy cokolwiek.
Druga część tego Astro Boy, tej darmowej gry.
A to też, to też podobno, ale to już ma być takie rozwinięcie, taki no, właśnie nie. długi nak.
Tak, takie 8-godzinowe, poproszę.
No
tak.
Widzicie, a dawniej to były demówki z dinozaurem i robiły furorę jeszcze za czasów Szaraka, także no, nie ma co narzekać.
No w sumie z tej perspektywy to może tak. Ale nie tylko PlayStation człowiek żyje, bo żyje też Ubisoftem.
No kto żyje Ubisoftem, to żyje Ubisoftem, tak?
Cicho. Tegoroczne E3 zostało odwołane, jak wiadomo, ale już na zawsze i już nigdy nie wróci jako E3. Będzie Summer Game Fest i inne wydarzenia, ale też odbędzie się Ubisoft Forward. I tutaj Krylo oczekuje szczegółów dotyczących Star Wars Outlaws i ja ci już sprzedaję. O 18:00 był zwiastun dzisiaj, przed audycją i zapowiedziano datę premiery.
Niemożliwe.
Nie, no żartuję,
znasz?
Nie.
A ty? Patryku? Iza?
Nie.
A czekacie?
Nie.
No powiedz już, no czekam.
No 30 sierpnia. Kto by się spodziewał tak szybko?
Wow.
Ja myślałem, że dostaniemy na święta Bożego Narodzenia. Tak jak ostatnio Awatara.
Mhm. I albo one day się patch, bali rywalizacji, giga. Bo na święta dużo wychodzi.
Bardzo
to może
dużo
nie chcieli
wychodzi, tak.
Tak, gdzieś tam się mierzyć z rywalami.
Nikt nie chce walczyć z DLC-kiem do Elden Ringa. No,
zazwyczaj słabe gry wychodzą na koniec sierpnia, oprócz Baldur's Gate 3. Więc nie wiem, czy to, że tak przełamało ten trend, bo jeszcze ostatnio mieliśmy przecież Saints Row, nie? Ten powrót, no, który się nie udał i teraz no, zostali sprzedani do Take-Two, czyli do właściciela też Rockstara, więc już Saints Row nigdy nie powstanie, bo dlaczego miałby powstać jako konkurencja dla GTA? No ale wracając, napisałeś też, że możemy oczekiwać Assassin's Creed Red, Prince of Persia, które będzie rogalikiem, Death Cells i nowego Splinter Cella. No i że pokaz odbędzie się 10 czerwca. Na no, coś jeszcze czekasz?
Zostałem zaskoczony tym newsem o Prince of Persia, bo oni tą grę tworzą już 4 lata. To jest gra podobna do Death Cells, to będzie rogalik, taka mieszanka z Metroidvanią i to będzie, i ta gra, przynajmniej Ubisoft tak mówi, że ta gra będzie wspierana przez kilka lat. Dodane nowe treści, wątpię, że za darmo, ale zobaczymy, jak to będzie. Więc czekam. Fajnie, że oni wrócili do tego Prince of Persia, że w końcu to nie jest gra trójwymiarowa, ale z ery PlayStation 2 lub ten remake z 2008 roku, czy 2009 roku raczej, tylko poszli w klasykę, że Prince of Persia to dwuwymiarowa gra, platformówka z walką i to się świetnie sprzedaje. Lost Crown, mi się wydaje, pokonało konkurencję, by to była pierwsza gra do 2020. Do tego roku to była pierwsza gra i fajnie się w nią grało.
Bardzo dobra gra, tylko właśnie nie wiem, czy się sprzedała, bo tam na początku były jednak słabe informacje o jakichś 300 tysiącach egzemplarzy, co jest moim zdaniem porażką, ale też nie mamy szerszego jakby... Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Chyba, że ktoś znajdzie jakieś po tych kilku miesiącach, jak to wygląda. Tutaj Król Sucharów też trafnie. Dzisiaj same złote myśli. Kurde, te Star Warsy szybciej zrobili niż Skull and Bones. Zdecydowanie. A jakże. Nie koniec konferencji czerwcowych, bo znowu kolejny od ciebie news to Gears of... Nie Gears of. Gears 6
no,
nadchodzi.
To się nazywa teraz.
Ma być zapowiedziane już na właśnie konferencji u Xboxa. Ja tutaj dodaję do tego twojego newsa, że też podobno ma być pokazane Call of Duty pierwsze jako od rodziny Microsoftu, tak zwane Gulf Wars. Call of Duty Black Ops Gulf Wars. Rozgrywające się lata 90., 80., Zatoka Perska. Tak więc może być ciekawie. No i oprócz tego klasycznie All Out i Indiana Jones. I chyba tyle, no bo w maju na początku już dostaniemy Hellblade'a.
No to tak. I będzie w 30 FPS z tego co wiem, na Xbox.
Moje serce się raduje.
No, oby działało dobrze. O to chodzi w tej grze.
Za tydzień przyjdę z koszulką, kocham 30 FPS.
To weź dwie.
To będzie całkiem zabawne, bo akurat za tydzień będę miał 30 lat i 30 FPS, wszystko się łączy.
Kiedyś tak było 15 i się grało.
No właśnie, no. Tak. Wbrew pozorom, jak miałem 15 lat, nie, to już chyba było niestety
później, kombinujesz.
Ale w okolicach 15 roku życia grałem w Gothica 3 w 14-15 FPS-ach, więc to są jakby takie...
Tak, też trójkę odpalałem na starszym kompie i
to tylko
10?
Bardzo dobrze.
15 to już
super.
To już płynnie się grało. Tak.
Mateusz,
już...
doczeka się 60 FPS-ów, mi się wydaje.
Obym doczekał 60 lat, to wtedy zacznę grać w 60 klatkach, nie? Także tak, myślę, że osoby, które grają w 120 FPS-ach po prostu życzą sobie żyć długo i szczęśliwie i ja jak najbardziej się z tym zgadzam. Nie wiem, ale dobrze, przejdźmy dalej. Można już zagrać w Dark Souls Arc Trons?
Tak,
dobrze. Tak. Jest to jedno z najbardziej ambitnych i innowacyjnych modyfikacji do Dark Souls 3, łączące elementy z całej serii gier od Demon's Souls po Elden Ring. Mod ten oferuje kompleksową przebudowę Dark Souls 3, dodając nowe questy, lokacje przeciwników, ekwipunek i walki z bossami, których jest aż 17 wykrzyknik.
Wchodzę w słowo, bo cały Dark Souls 3 miał 19 bossów, a tutaj masz darmowy mod, który ma 17 już i to tylko z demo. Nie wiemy ile ich tam będzie tak, kiedy wyjdzie cała gra. Więc to jest więcej niż oferuje gra.
No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. I tutaj dalej cytuję ciebie. W sumie mógłbyś po prostu ty przeczytać
to. Czytaj. Fajnie
warto
czytać.
Warto też zauważyć, że Arc Trons wprowadza własny serwer do trybu kooperacji, umożliwiając wspólną zabawę z przyjaciółmi. Na razie jest dostępne za darmo, tylko demo modyfikacji, lecz wymaga posiadania obu DLC do Dark Souls 3.
Tak jest. I generalnie polecam zobaczyć sobie tą modyfikację, bo to jest... Odwalili taki kawał dobrej roboty, że trudno jest uwierzyć, że to jest modyfikacja, a nie prawdziwy Dark Souls 4. Społeczność Dark Souls się cieszy niesamowicie, ja również się cieszę, bo dołączę... Jestem członkiem tej społeczności. Bardzo mi się podoba, że gra, mimo tego, że istnieje Elden Ring, nadal żyje, nadal się rozwija i ludziom się podoba. I chcą i wkładają tyle pracy, tyle kreatywności, żeby nie po prostu dodać jakiś reskin czy coś, a stworzyć grę od zera. Z nowym hubem, z nowymi postaciami, NPC-ami, głosami itd., itd., itd.
Ja się bardzo cieszę, że kolejny raz gracze robią coś lepiej niż firmy wydające gry, więc ja to jestem zawsze wspierający, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo jednak się da. No proszę bardzo, jednak się da zrobić coś dobrze.
Iza, ostatnie słowa. No już prawie 21. Nie grałam w Dark Souls.
Nie, ja jestem zbyt casualowa, jeżeli chodzi o wyższe poziomy trudności. Uważam, że mogłoby się to skończyć tragicznie dla mojego perfekcjonizmu, takie starcie z Soulsami, ale sporo na ten temat czytałam i tak jak tutaj wracając do początku, może to będzie taka klamra. Tyle o tej grze wiem, że wiem, żeby w nią nie grać, po prostu.
I to jest świetne podsumowanie, zresztą chyba każdej gry, o której dzisiaj rozmawialiśmy, tak mi się wydaje, i o South Parku, tak, i Dragon's Dogma, jakby dzisiaj rozmawialiśmy o grach, o której już wszystko wiecie, nie musicie w nie grać, tak naprawdę.
No dzisiaj po prostu szanujemy czas ludzi, którzy będą grali w gry.
Dzisiaj audycja pod tytułem Szanujemy czas, dlatego godzina 21 wybiła, dziękujemy bardzo i słyszymy się za tydzień. Cześć.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu Władcy Piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.